Stephen King, originator of Pet Sematary. Arthur Conan Doyle, author of Sherlock Holmes. Michael McDowell, creator of Beetlejuice. George Romero, director of Night of the Living Dead. Now, these four masters of everlasting horror bring to the screen four tales of overwhelming terror. Tales from the Dark Side. The movie.
Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski i jest ze mną Michał Rakowicz. Jerry, witam Ciebie bardzo serdecznie. Cześć!
Cześć Mando, witam wszystkich.
I dzisiaj tak naprawdę zamykamy nasz rozciągnięty niemiłosiernie w czasie filmowy maraton Creepshow, aczkolwiek nie będziemy rozmawiać o prawdziwym Creepshow, ale porozmawiamy sobie o filmie, który według Tomasa Winiego, według George'a Romero jest jego duchowym następcą, jest prawdziwym Creepshow 3, czyli o filmie Tales from the Dark Side, The Movie, a po polsku Opowieści z ciemnej strony. Film z 1990 roku. To jest film, który jest następstwem serialu. Serialu telewizyjnego nadawanego w latach 1983-1988. Serial doczekał się 4 sezonów i 90 odcinków. To był serial wyprodukowany przez Richarda P. Rubensteina i George'a Romero. I tam przewijały się nazwiska, które doskonale znamy, czyli oczywiście w większym i mniejszym stopniu, czyli George Romero, Tom Savini, Michael Gornick, Greg Nicotero, Michael McDowell, który jest łącznikiem z tym filmem, czyli to są nazwiska, o których mówiliśmy wielokrotnie przy Creepshow. No i oczywiście John Harrison również. W konsekwencji po serialu, 2 lata po zakończeniu emisji, powstał film, który jest antologią filmową i który skupia oprócz ogromnej obsady, o której za chwilę i pewnie w trakcie segmentów, skupia nazwiska znów, które znamy, no bo tutaj reżyserem jest John Harrison, czyli facet, o którym mówiliśmy wielokrotnie przy serialu, bo on przy serialu pracuje dużo, a przy oryginalnym Creepshow odpowiadał za muzykę. To jest jego pełnometrażowy debiut. Producentem tego filmu jest Richard P. Rubenstein. Scenarzystą jest Michael McDowell, o którym wspomniałem, czyli pisarz, który w Polsce raczej nie jest wydawany chyba nadal. Współtwórca Soku z Żuka. No i też kingowy akcent, bo jest to pisarz, którego książkę W cieniu płonących świec po śmierci Michaela McDowella dokończyła Tabitha King i akurat ta książka została wydana w Polsce. No i George Romero. George Romero, scenarzysta jednego segmentu, segmentu kingowego właśnie. I to jest scenariusz, o którym mówiliśmy, który wypadł z filmu Creepshow 2. Więc niedawno omawialiśmy Creepshow 3. Tam nie było nic do powiedzenia o nazwiskach. Tutaj mamy całą plejadę creepshowowych nazwisk, więc no, nie dziwota, że film przez samych twórców określany jest mianem następcy, mianem prawdziwego Creepshow 3. A jak to z tym jest, no to podsumujemy sobie pewnie na koniec, czy jest to godny następca. Według wszelkich tagline'ów tutaj mamy 4 opowieści. Przy czym tak naprawdę są to 3 opowieści i łącznik. Ja pierwotnie na blog zrobiłem grafikę z napisem 4 historie, ale stwierdziłem, że konsekwentnie trzeba do tego podchodzić. Tak jak Creepshow 1 miał 5 historii, Creepshow 2 miał 3 historie, tak tutaj też są to 3 historie i łącznik, który jest jakąś tam historyjką oczywiście, ale dużo prostszą. No dobrze, no to chyba możemy przejść do mięcha. Czyli najpierw mamy prolog i epilog oraz przerywniki. Przy czym te przerywniki to są takie popychacze, takie wypełniacze, jeszcze jedną historię ci opowiem.
No tak, no tutaj tak jak zauważyłeś, ten łącznik jest bardzo w stylu chociażby tego, co widzieliśmy w przypadku pierwszego Creep Show, z tym, że tutaj nie ma żadnego creepa, żadnego strażnika krypty, tylko to jest rama fabularna bardziej w stylu różnego rodzaju ram fabularnych, które można kojarzyć z antologiami nie tylko grozy, czyli mamy właśnie jakąś krótką historyjkę, która stanowi klamrę dla tych trzech fabuł głównych. No i tutaj już było dla mnie pierwsze zaskoczenie, bo ty dużo wspominałeś o nazwiskach związanych z produkcją tego filmu, a dla mnie było lekkim szokiem już, kiedy widzimy pierwsze w zasadzie kadry właśnie tej ramy fabularnej i na ekranie pojawia się nie kto inny, tylko Debbie Harry, głównie znana z zespołu Blondie kultowego, ale także właśnie aktorka, którą ja chociażby świetnie wspominam i kojarzę z Wideodromem Cronenberga. No a sama historia jest całkiem przyjemna i zabawna. Ona początkowo trochę nie wiadomo, do czego będzie zmierzać, a szybko okazuje się, że Debbie Harry wciela się w niejaką Betty, która jest no w zasadzie chyba taką wiedźmą, można powiedzieć, która...
No, chyba czarownicą.
Tak, tak.
Bo to jest taki Jasi Małgosia bez Małgosi.
Dokładnie tak. I ona, widzimy ją, jak przyjeżdża, podjeżdża do swojego domu z zakupami, umawia się na wieczorną imprezę, wspominając, ile to ona jeszcze ma przygotowań do tejże imprezki. A kiedy otwiera spiżarkę, widzimy za kratami chłopaka, który ma być, jak się szybko okazuje, głównym daniem na właśnie wieczornym spotkaniu. No i tutaj mamy właśnie łącznik na zasadzie takiego popychacza fabuły, bo nasz dzieciak czytał książkę w tymże zniewoleniu, w tymże pomieszczeniu, gdzie jest przetrzymywany. No i pomimo tego, że nasza Betty uznaje, że no dużo czasu zajmuje dobre przygotowanie dziecka na kolację i już się musi za to brać, no to on mówi: okej, poczekaj, opowiem, przeczytam ci tutaj jeszcze historię, bo była jedna tutaj bardzo straszna, jeszcze była druga jeszcze bardziej straszna, a trzecia to była w ogóle ciekawa, bo była związana także z historią romantyczną, a nie tylko historią grozy. No i tak tutaj aż do prologu jest to, znaczy przepraszam, do epilogu, do puenty jest to prowadzone. Puenty dosyć zabawne i przewrotne i myślę niekoniecznie, ja się jej spodziewałem i myślę, że wielu widzów niekoniecznie akurat takiego rozwiązania tej ramy fabularnej się spodziewało. No i to jest coś uroczego, że no ja nie ukrywam, mam słabość do Debbie Harry i to była duża przyjemność widzieć ją znowu na ekranie, nawet w takiej małej rulce, to po pierwsze, a po drugie no ten dzieciak czytający nasze Tales from the Dark Side, no on jako żywo, on musi się kojarzyć też z, nie wiem, komiksem Creep Show na przykład i z młodym Joe Hillem czytającym tam komiks, a tutaj właśnie grubaśny, opaśny tom z opowieściami z ciemnej strony.
No, taka księga z takimi metalowymi elementami. W roli tego chłopaczka Matthew Lawrence, który gra do dzisiaj, ale w tamtych latach przed opowieściami on grał w jakimś filmie telewizyjnym, który był dosyć znany, a 3 lata po opowieściach zagrał w Pani Doubtfire. Ten film zaczyna się jak taka właśnie taka komedia romantyczna, czy też nie, nawet nie romantyczna, obyczajowa. Mhm. Taki obyczajowy film z ładną muzyczką. Debbie Harry sobie jedzie, rozmawia z różnymi ludźmi, tam z księdzem chyba nawet, czy z jakimś pastorem się umawia na jakieś tam modlitwy, czy coś. Wjeżdża do tego domu, to jest normalna kuchnia, no i te lochy za drzwiami schowane. Fajny łącznik, taki, no nie jest to creep, bo nie mogli mieć creepa, bo to nie jest creep show, nie? Ale fajna rzecz, w polskim wydaniu DVD jest dorzucona taka książeczka, gdzie jest tam trochę o tym filmie napisane. Nie wiem, na ile to jest dobra książeczka, bo samo tłumaczenie niektórych tytułów jest komiczne, jak chociażby Strefa Zmierzchu, ale tam właśnie jest napisane, że Debbie bardzo się cieszyła z tej roli i starała się nie przerysować, bo bardzo chciała, aż jej wiesz, energia ją rozpierała, żeby przerysować tę rolę, żeby sobie popłynąć, nie, pocisnąć. No, fajna opowieść. Ale tylko łącznik. To nie jest nic na tyle rozbudowanego, żeby traktować to jako pełnoprawny segment. Natomiast pierwszy pełnoprawny segment to jest przesyłka numer 249 i to jest scenariusz według napisów inspirowany opowiadaniem Artura Conan Doyle'a.
Tak, i to jest opowiadanie, które w Polsce jest wydane. Ja znalazłem dwie wersje, które można, myślę, dosyć bezproblemowo nabyć, bo można przeczytać to opowiadanie w zbiorze Igranie z duchami jako obiekt numer 249. Z tego co pamiętam, to Skóra między innymi ten tom Biblioteki Grozy recenzował, a też chociażby na Audiotece i w kilku innych miejscach jest dostępny krótki, półtora godzinny audiobook pod tytułem Mumia z martwych wstała. Czyli jeżeli by ktoś chciał się z tym opowiadaniem zapoznać, to może spokojnie to zrobić. I z tego, co ja czytałem o samym opowiadaniu, bo przyznam się, że go nie znam i nie przeczytałem go tutaj przygotowując się do tego nagrania, to on z jednej strony jest inspirowany, natomiast z drugiej strony wszystkie istotne elementy są tutaj zachowane. I wydaje mi się, że to jest trochę w ogóle melodia dla wszystkich tych historii, no bo to też jest w sumie i ciekawe i dosyć ważne, że tutaj wszystkie trzy historie są de facto na podstawie opowiadań, nie? Bo to też będziemy rozwijać przy kolejnych segmentach, ale to nie jest rzecz typowa, nie? No bo to tak jak się cofniemy, już pomijam nawet Creepshow 3, ale chociażby do Creepshow 2, no to też tam to nie było, z tego co pamiętam, właśnie tak zrobione, że to wszystko było na podstawie opowiadań.
Nie. No, jedno było na podstawie opowiadań, a w pierwszym Creepshow 2 z 5.
No, dokładnie. Także tutaj to jest jakoś rzecz tam wyjątkowa, no i godna odnotowania, godna wspomnienia, także na razie tyle. A do opowiadań i tych pozostałych historii to jeszcze sobie przejdziemy za chwilę.
Godna wspomnienia jest też obsada tego segmentu. Tak. Zresztą nie tylko tego, ale w tym mamy naprawdę no, znane twarze, bo w roli głównej gra Christian Slater, czyli no, nie trzeba go przedstawiać, natomiast w Kingu za jakiś czas zagra Dolana w Czarnym Cadillacu. Gra tutaj Steve Buscemi, to jest bardzo charakterystyczny aktor, bardzo charakterystyczna twarz. Mogliście go oglądać, nie wiem, w Armagedonie, u Rodriguez'a, u Scorsese chyba grał.
Tak. W Zakazanym Imperium.
Bardzo charakterystyczny aktor. No i co mnie zaskoczyło, ja autentycznie, znaczy pewnie wiedziałem, ale musiałem to wyprzeć, natomiast gdy oglądałem teraz ten film, ja jej nie poznałem. Tutaj gra też Julianne Moore, czyli w przyszłości matka Carrie z ostatniej ekranizacji z 2013 roku, no a oprócz tego masa innych ról.
No tak jak mówisz, tutaj te nazwiska aktorskie są zadziwiająco duże, jak na skalę produkcji wydawałoby się, ale ten segment jest pod tym kątem wyjątkowy, no bo w zasadzie cała ta główna trójka to są no, duże nazwiska, nie? I to nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nie wiem, Christian Slater to może jeszcze takie największe swoje role, czy Julianne Moore mieli przed sobą, no ale no to zawsze jest sympatycznie, nie? Jak się też wraca nieraz do starszych filmów i widzi się właśnie trochę aktorki i aktorów na dorobku, a oni tutaj wszyscy są bardzo fajni w tych swoich rolach. Julianne Moore o tyle mnie rozbawiła, że ona gra tutaj taką niemalże femme fatale i trochę ja ją z innych ról kojarzę i to takie miałem, wiesz, lekki dysonans, jak ją widziałem na ekranie, no ale to też było coś ciekawego właśnie zobaczyć ją w zupełnie innej roli niż to, do czego ja jestem przyzwyczajony.
A w sumie jeszcze historia Lizzie, patrz, zapomniałem. O Carrie pamiętałem, a o Lizce zapomniałem. Dobra, fabularnie. To jest historia zemsty. To jest 100% opowieści skrypty, czy też creep show. To jest historia studentów, gdzie mamy dwóch bogatych chłopaczków i jednego biednego chłopaka, który musi sobie na boku dorabiać i skupuje różne tam muzealne przedmioty i je gdzieś tam sobie opyla. No a my dostajemy szybką ekspozycję, że jeden z tych bogatych chłopaczków, którzy chodzą w tych sweterkach i tak dalej, no właśnie Julian Moore, jego dziewczyna i siostra tego drugiego chłopaka, napisała za niego jakąś pracę, wygrał jakiś konkurs i tak naprawdę mierzył się z tym biednym, z tym trzecim. Ten trzeci przegrał, ten bogaty wygrał, oszukując. No i nasi bohaterowie idą do tego biednego chłopaczka, a on w tym momencie odbiera właśnie tę tytułową przesyłkę numer 249. Gratuluje mu tego zwycięstwa, aczkolwiek widać, że iskrzy, widać, że obaj wiedzą, o co chodzi. Jeszcze ten biedniejszy mówi, że był jakiś donos na niego, że coś podkrada z muzeum. Okazuje się, że w tej przesyłce jest mumia. Oni zaczynają ściągać jej bandaże, rozcinają jej brzuch, wyciągają tam kwiaty i różne inne rzeczy. Do tego bohater opowiada nam, jak powstają mumie, jak się mumifikowało zwłoki, no i znajduje tam jakiś stary zwój. Ten stary zwój wieczorem odczytuje, to jest jakieś tam zaklęcie, które ożywia tę mumię i ta mumia zaczyna kroczyć po kampusie i dokonywać zemsty. Dokonuje ją do pewnego momentu, no potem mamy konfrontację ostatnich ocalałych i na koniec dodatkowy twist i zakończenie rodem żywcem wyjęte właśnie z takich historyjek.
No i tak jak zaskoczyły mnie te nazwiska, tak przyznam się szczerze, że zaskoczyła mnie też pozytywnie ta historia, ta opowieść, bo jak zobaczyłem, że mamy tutaj do czynienia z ekranizacją opowiadania Artura Conan Doyle'a, to tak w pierwszej chwili się zawahałem, bo pomimo tego, jestem wielkim fanem Conan Doyle'a, uwielbiam Sherlocka Holmesa i po prostu za gówniarza to się zaczytywałem tymi opowiadaniami, i w zasadzie to Gloria Scott Conan Doyle'a poniekąd odpowiada za moje zainteresowanie też literacką grozą, więc na zawsze ten autor w moim sercu, ale jednak, wiesz, to nie jest nazwisko, które by mi się kojarzyło z historią rodem właśnie z opowieści, skrypty, creepshow i tak dalej, i tak dalej. A tutaj okazuje się, że to wypada bardzo fajnie.
100%. 100% creepshow.
Dokładnie tak. I bardzo mi się podoba, jak to jest poprowadzone i jak to jest też umiejętnie ograne wszystko, bo tutaj już mamy ciekawą i taką zaskakującą na tym etapie scenę właśnie tego rozbierania mumii, która jest o tyle interesująca, że ten wykład, który ten Bellingham, ten nasz biedny student, prowadzi studentowi bogatemu Smithowi, no to jest coś, co ma też służyć jako w zasadzie foreshadowing poszczególnych śmierci, co jest bardzo fajnie tutaj jakby ograne później. I ta scena już jest dosyć mocna, nie? Jak oni grzebią tam w bebechach tej mumii, tu się ten kurz po prostu sypie, te kwiaty są wyjmowane i tak dalej, i tak dalej. No i kiedy jakby dochodzi do tych ataków naszej mumii ożywionej mocą zwoju przez Bellinghama i kiedy zaczynają ginąć postacie, które jakoś tam mu podpadły, to też było dla mnie spore pozytywne zaskoczenie, bo te śmierci są dosyć efektowne. No na przykład, nie wiem, ta śmierć z wykorzystaniem kwiatów, bo tak jak mówię, no tutaj to jak powstaje mumia będzie miało tutaj znaczenie, czy nie wiem, owady wychodzące na przykład z głowy w pewnym momencie. Te sceny zrobione, naprawdę, to było coś, co mnie mega pozytywnie zaskoczyło, tym bardziej, że właśnie ty słusznie zauważyłeś, że ten łącznik i to wprowadzenie początkowo, one nam nie daje takiego, ja bym powiedział jeszcze feelingu, który by nam sugerował, że dostaniemy tutaj coś mocniejszego.
No bo to nie jest krypta, to nie jest creep, nie? To nie jest upiór, to nie są lochy zamczyska.
Tak, dokładnie. I po prostu ja się spodziewałem, że tutaj może być taka lżejsza tonacja, nie? Jeszcze mówię, ten Artur Conan Doyle od razu na początek, to mówię, ja się spodziewałem jednak czegoś lżejszego, a to nie jest tak, że to jest jakieś super poważne, ale to jest naprawdę bardzo zmyślnie poprowadzone, bardzo konsekwentnie, z fajnymi efektami praktycznymi i bardzo mi się podobała ta historia. I też zanim ci oddam głos, to tak, ja wspomniałem, że wszystko z opowiadania jest zachowane, bo tutaj i nazwiska, i ten główny wątek właśnie, czyli że mamy tego Bellinghama, który wykorzystuje mumię do rozprawy ze swoimi przeciwnikami, czy ludźmi, którzy mu podpadli. To jest wszystko żywcem wyjęte z opowiadania. Finał jest nieco zmieniony, bo tutaj jest dostosowany właśnie pod opowieści z ciemnej strony, pod Creepshow, gdzie musi być ta przewrotka na koniec, a z tego, co doczytywałem, no to opowiadanie kończy się bardziej klasycznie, czyli Bellinghama, można powiedzieć, spotyka kara, nie? Więc wiesz, tutaj no, mamy to odstępstwo, no ale no, nie tego oczekujemy po Creepshow tak naprawdę, nie?
No i ta ostatnia scena też dobrze wygląda.
Tak,
to jest coś, to jest takie zakończenie, które już nawet w ramach Creepshow tu ze dwa razy omawialiśmy.
Dokładnie.
I w filmie, i w komiksie jednym. No, ale to dobrze wygląda. Tutaj wymieniałem te nazwiska na początku i zapomniałem, bo sobie to na końcu zapisałem. Za efekty odpowiada KNB, czyli Robert Kurtzman, Greg Nicotero i Howard Berger, czyli to też jest łącznik z oryginalnymi filmami i masą innych horrorów. I ja się zgadzam. Ja też zapamiętałem tę antologię, bo to nie był mój pierwszy seans, jako taką trochę lżejszą i stwierdziłem, że nie mam kiedy wieczorem obejrzeć, to włączę sobie w dzień z dziećmi. Pamiętałem, że ten drugi segment kończy się dość brutalnie, no to mówię, zakryję młodemu oczy, no i pamiętałem, że tam jedna scena seksu jest, to mówię, też jakoś przeskoczę, ale powiem ci, że no tak jak młoda, dla młodej to już chleb powszedni, tak młody nie, wyłączyliśmy w trakcie, przy drugim morderstwie wyłączyliśmy ten film, bo to może nie są jakieś szczyty, żeby było jasne, no tutaj zarówno ta mumia, jak i potem potwór w ostatnim segmencie, oni są dosyć statyczni, tutaj nie ma jakiejś wielkiej tam artykulacji, przy mumii to jest oczywiste, zresztą przy tym ostatnim potworze też, no ale to nie są jakieś takie tam wielkie, ruchome stwory, nie? No ta mumia chodzi tak jak mumia powinna chodzić, ale i tak wygląda upiornie po zdjęciu bandaży, a te sceny śmierci, nawet jeśli nie widzimy aż tak dużo, no bo na przykład pierwszej śmierci z haczykiem, tak, z wieszakiem, no to tam widzimy cień i krew na stopach, nie? No ale w momencie, gdy dostaliśmy wcześniej zapowiedź, jak wyglądał jeden z etapów mumifikacji zwłok, to już wyobraźnia działa, nie? W tej drugiej śmierci mamy tak naprawdę jedno nacięcie i tam trochę wbijanie w te ranę, ale to też fajnie wygląda, ja się zgadzam, to wygląda naprawdę fajnie i fabularnie, ja jestem mega zadowolony, to otwarcie mi się bardzo podobało. Tak jak powiedziałem, to jest 100% creepshowowości i to jest taki niby jak zawsze, no prosta historyjka, aczkolwiek ten finał mnie zaskoczył. Byłem przekonany, że jednak kto inny tutaj poniesie karę i tak no nie spodziewałem się, że tam dostaniemy jeszcze taki zwrot. Myślałem, że to się skończy trochę wcześniej.
No tak, tak. No a ja tylko tak muszę siebie poprawić, czy doprecyzować, bo ja powiedziałem, że Bellingham w opowiadaniu nie ponosi kary. No on ponosi karę i tutaj też ponosi karę, tylko ona jest po prostu bardziej creepshowowa, jest mocniejsza i w sumie to jest też fajne i ja tak się zastanawiałem, na ile tutaj to nie może dać takiego mocnego wrażenia déjà vu, bo to co mówisz, to jest scena jako żywo. No ze dwa razy ją widzieliśmy już, jeżeli ktoś Creepshow oglądał, ale ona z drugiej strony bardzo fajnie puentuje tę historię i też mi się podobało, że jednak to się nie zakończyło tę chwilę wcześniej, na przykład, nie wiem, na scenie w samochodzie, tylko właśnie, że mamy jeszcze takie postscriptum, nawet nie tyle mocniejsze, co będące właśnie fajną puentą dla całej tej opowieści. Też byłem mega zadowolony z tego otwarcia.
Okej. Drugi segment i to jest właśnie Stephen King i to jest George Romero. To jest ten scenariusz, który wypadł z Creepshow 2, czyli Cat from Hell, Kot z piekła rodem. Stare opowiadanie Stephena Kinga, opublikowane w roku 1977 oryginalnie w magazynie Cavalier i w tym samym roku jeszcze w Gent. No a potem po latach w 2008 trafiło do zbioru Po zachodzie słońca, czyli możemy je przeczytać również w Polsce. To jest teatr dwójki aktorów tak naprawdę, aczkolwiek przewijają się jeszcze epizodycznie też znane postaci. W roli głównej mordercę na zlecenie Halstona gra David Jonasen. To jest aktor, którego mogliście chociażby w Scrooge oglądać z Billem Murrayem. Drugą główną postać, Drogana, gra William Hickey i to jest taki starszy aktor, bardzo też charakterystyczny. Na pewno widzieliście go w wielu filmach. On zresztą miał nominację do Oscara za rolę w Honorze Pritzich. On grał pierwszego André Toulona w pierwszym Władcy Marionetek, chociaż to mnie zaskoczyło, nie pamiętałem tego. No i masa jeszcze innych ról. Natomiast w takich retrospekcjach, w krótkich scenach pojawiają się postaci już na chwilę, trzy postaci i tam dwie z nich to też są twarze, które kojarzymy. Jedna ciotka grała bibliotekarkę w oryginalnych Pogromcach Duchów. Ja wiem, niewielka rola, ale ja tę twarz kojarzyłem, może też skądś z jakiegoś innego filmu. Natomiast taki ich lokaj grał w bardzo wielu filmach, bardzo charakterystyczna twarz. On grał w Człowieku z blizną, grał w Requiem dla snu, grał Hektora Salamankę w Better Call Saul i w Breaking Bad. No, także kilku aktorów, a też same znane twarze. Natomiast ten segment jest klimatycznie i wizualnie zupełnie inny. W tej wkładce w DVD było napisane, że pierwotnie był plan, Rubenstein miał plan, żeby to było trzech reżyserów, trzech scenarzystów, żeby każdy ten segment się różnił. Ostatecznie tak nie jest. Wszystko wyreżyserował John Harrison. No tutaj na podstawie scenariusza kogoś innego, ale to jest zupełnie inny klimat i o tym sobie zaraz opowiemy, ale o czym jest ta historia?
Czy fabuła znów, można powiedzieć, kręci się wokół wątku zemsty, tylko tutaj tym podmiotem dokonującym właśnie pomsty za jakieś krzywdy jest tytułowy kot, który przypałętał się kiedyś do domu pewnego bogacza. No i tenże bogacz właśnie na początku historii sprowadza do siebie płatnego mordercę i opowiada mu o tym, że daje mu zlecenie na tytułowego kota, który prześladuje jego rodzinę i który już ma na koncie kilka śmierci. No i historia jest prowadzona tak naprawdę jakoś tam dwutorowo, no bo z jednej strony mamy retrospekcję tych poszczególnych morderstw dokonanych przez kota, tutaj można by pewnie cudzysłów gdzieś tam pokazać, i z drugiej strony mamy przebitki na noc, w trakcie której rozmawiają panowie, czyli Drogan i nasz morderca Halston. No i widzimy w teraźniejszości taką finałową potyczkę Halstona z kotem, no i reperkusje tejże potyczki. Także znów w zasadzie dosyć prosta, fabularnie intensywna historia, no ale tak jak mówisz, tutaj różnice, także te formalne i wizualne są bardzo, bardzo widoczne i, no i istotne tak naprawdę, historia do historii.
Mm-hmm. To jest historia o zemście, ponieważ ten bogacz no, dorobił się swojego majątku na jakichś lekach czy jakichś tam kosmetykach, które testowali na kotach. I tutaj pada, że zabili 5000 kotów i on wierzy, że ten kot, który mu się przypałętał, no chce się zemścić za 5000 kotów. Oczywiście seryjny morderca, no to z uśmieszkiem i z politowaniem raczej tego słucha i na to patrzy, ale zadania się podejmuje, bo niemałe pieniądze mu za to oferują. I to jest wizualnie już zupełnie inna historia, bo ona jest bardzo ciemna. Dzieje się w tym takim pustym, starym domu i wszystko jest w takim
niebieskim filtrze,
w takich niebieskich barwach, no niebieskim filtrze. Te retrospekcje są jaśniejsze, ale to jest też wszystko w takim, wszystko jest niebieskie. No te teraźniejszość jest w ciemniejszych barwach, nadal przefiltrowana na niebiesko i fantastycznie są zrobione przejścia między retrospekcjami a rzeczywistością, bo to nie jest cięcie, tylko te sceny się ze sobą sobą przeplatają, czyli powiedzmy bohater z przeszłości wjeżdża na wózku, coś krzyczy i on tak jakby przejeżdża do teraźniejszości. Ekran się trochę ściemnia i on w tym samym miejscu przejeżdża z jednej sceny do drugiej. To bardzo fajnie jest zrobione. Mamy też takie fajne patenty, na przykład tam w końcówce, gdy już nasz seryjny morderca zostaje, czy morderca na zlecenie zostaje sam i poluje na tego kota, no to tam mamy kamerę z jakąś kocią kamerę, czy coś takiego wykorzystane, bo jest kilka scen z punktu widzenia oprawcy, czy ofiary, nie wiem, kim jest tutaj kot. No i naprawdę mocne i chyba zaskakujące i ciekawe zakończenie, takie już naprawdę pojechane. Tutaj już, tu już nie ma niedopowiedzeń, tu nie ma cienia, tu nie ma, że działa wyobraźnia. Wszystko jest nam rzucone, wepchnięte wręcz do ust dosłownie.
No i ja ci powiem, że trochę początkowo ja miałem problem z tą historią. Właśnie raz ze względu na te wizualia, bo ten niebieski filtr dla mnie jest dziwnym zabiegiem i on się średnio sprawdza. Dużo lepiej działają czy sprawdzają się te elementy z kociej perspektywy, bo one są trochę filmowane, nie wiem, czy ten kot jest czasem prezentowany jak obcy, na przykład w serii o obcym, albo mamy takie ruchy kamery jak w przypadku demonów w Evil Dead. I to wypada dużo lepiej, nie? Kiedy mamy, nie wiem, te przeloty takiej kamery, to są fajne zabiegi. Jakie proste patenty, ale działające. Ale ja mówię, że trochę mi się to na początku mniej podobało, bo i te, że się tak wyrażę, morderstwa kota, które widzimy w retrospekcjach, no one są takie, no to nie jest właśnie ten kaliber, który widzieliśmy w przypadku pierwszej historii. One są raczej bardziej takie na zasadzie przypadku, wypadku, kiedy no my jeszcze nie wiemy, na ile tutaj faktycznie coś jest na rzeczy, czy nasz bohater po prostu sobie dopowiada, nie wiem, bo go wyrzuty sumienia gryzą, co ma fabularnie dużo sensu, ale wiesz, na ekranie sprawdza się według mnie gorzej. Co więcej, też kiedy dochodzi już do potyczki naszego zabójcy na zlecenie z kotem, ona jest też taka dyskusyjna i ja jakoś tam to rozumiem, no bo on początkowo lekceważy po prostu kota, myśląc, że sobie z nim łatwo poradzi, więc te takie strzelanie na oślep i tak dalej, to jakoś jestem w stanie to kupić, ale właśnie dużo w tej historii rekompensuje finał, bo i finał Halstoma i późniejsze zakończenie, one są naprawdę świetne i one są i świetne wizualnie i bardzo mi się podobało też, do czego to wszystko prowadzi, no bo ja trochę nie wiedziałem, nie? No bo jednak tutaj ten scenariusz jest bardzo fajnie rozpisany, że przez to, że to mamy ten wątek retrospekcji opowieści naszego głównego bohatera, to my tak naprawdę nie dostajemy kawy na ławę od początku, nie? Tylko właśnie stopniowo poznajemy całą tę historię i jesteśmy się w stanie w nią zaangażować i ja ponownie jestem bardzo zadowolony. Początkowo trochę tak mniej mi się to podobało, ale tak jak mówię, no ten finał mi bardzo dużo zrekompensował.
Znaczy ja już czytałem kilka razy to opowiadanie, te ekranizacje widziałem tyle razy, że ja nie pamiętam swoich pierwszych wrażeń, ale ona mi się zawsze podobała. Jeśli chodzi o te filtry, no one są komiksowe bardzo, a co prawda Opowieści z ciemnej strony nie są z założenia komiksowym filmem, tak jak było to w Creepshow, tak tutaj i ten pierwszy segment no mocno kojarzy się z komiksowością, z opowieściami skrypty, a tutaj no to też mi się tak kojarzyło z takim filtrem, z taką paletą barw komiksową, więc mi to grało, nie? Sama historia, gdybym tak miał spojrzeć na chłodno, tak jak mówisz, nie wiemy od początku, czy to są urojenia tego dziadka, który sobie dopowiada bardzo duże rzeczy. Niby ten kot sprawia wrażenie bardzo inteligentnego, ale może nie? No bo jest taka scena, gdy on wskakuje na kolana tego mordercy i on go głaszcze, bo przecież to kotek, nie? I mówi, dobra, to skoro tyle kasy mi proponujesz, to może skręcę mu teraz karki. W tym momencie ten kot no, drapie go bardzo mocno, zadaje mu ranę i ucieka, tak jakby rozumiał, że do tej pory był bezpieczny, teraz już nie, ale równie dobrze to może być przypadek, no kotów nie zrozumiesz, nie? Koty po swojemu działają. ale mnie się to całościowo podoba. Mówię, i te retrospekcje są okej, i ta cała historia, do czego to prowadzi, i to polowanie też jest... Ja nie miałem z nim problemu. No i właśnie, no i to zakończenie, które jest naprawdę krwawe i mocne, co prawda podane w ciemni, ale widzimy wystarczająco dużo. No i tutaj na przykład to już nie jest tak statyczne. Tam, bo to też jest jakaś maska, jakaś twarz gumowa wykorzystana i ona tutaj się odpowiednio rusza. To już jest naprawdę fajnie zrobione. Bardzo mi się podoba ta ekranizacja. Bardzo pasuje do następcy Dziedzica Creepshow. Chyba szkoda, że to z drugiego Creepshow wypadło.
No w sumie ja się zastanawiam, jakby jaka była decyzja stojąca za tym, bo no tak jak żeśmy rozmawiali o Pinfall, że w sumie to jestem w stanie zrozumieć, dlaczego to się nie znalazło w ekranizacji, o tyle akurat ta historia... Wydaje mi się, że to wiesz, ani chyba nie wymagało jakiegoś wielkiego budżetu, ani nie jest jakaś specjalnie powtarzalna w stosunku do, nie wiem, czy innych opowieści z pierwszego Creepshow, czy z drugiego. No nie wiem, no chyba, że tu o karaluchach może jakieś skojarzenia by były, no ale no to jest bardziej na zasadzie i to jakaś wersja Animal Attack, jeżeli już, niż takie proste powtórzenie tej historii, więc... No nie wiem, trochę nie wiem jakby dlaczego panowie się zdecydowali, żeby ta historia ostatecznie z drugiego Creepshow wyleciała, no ale tak czy siak możemy się cieszyć, że ją dostaliśmy i dostaliśmy ją w naprawdę dobrej wersji.
No bo podejrzewam, że to kasa chyba nie była duża, no jedna lokacja, jeden budynek.
No i efekty specjalne, które tak jak no żeśmy rozmawiali, no że oni są na tyle doświadczeni, że oni takie efekty specjalne to robią pewnie z worków foliowych pomalowanych farbą, nie? I tyle.
Aczkolwiek no tutaj jest efekt specjalny, no jednak chyba trochę poważniejszy niż tam zombiaki grające w kręgle, ale no nie wiem, no może ta kamera też na kota swoje kosztowała, może wyprztykali się już na tyle z budżetu, że nie było możliwości. Nie wiem, ale bardzo się cieszę, że ostatecznie zostało to sfilmowane, bo bardzo lubię ten segment. No i na koniec dostajemy ostatnią, trzecią historię. Lovers Vow. Po polsku to jest Przysięga Kochanków. Tutaj nazwisko w zasadzie chyba tylko jedno, to jest James Remar. To jest aktor, który grał w Dexterze, ojca Dextera, w Black Lightning, aczkolwiek to nie jest ten reprezentatywny pewnie tytuł. Chyba w drugich Szybkich i Wściekłych, w Hellraiserze, Wrota Piekieł, chyba w Obroży grał. No to jest duże nazwisko.
W Wojownikach, w Seksie w Wielkim Mieście, także tak, to jest bardzo charakterystyczny zresztą aktor.
On nawet grał w drugim Obcym, tylko że wyleciał z planu i Michael Biehn musiał go zastąpić, bo on tam chyba za dragi wpadł, jakaś była afera i gdy już nagrali część filmu, on wyleciał, ale z tego co wiem, w niektórych scenach nie dało się zastąpić i go widać tyłem albo gdzieś tam bokiem, ale gdzieś to jest on, nawet jeśli nierozpoznawalny. No tak, i fabuła, mój drogi kolego.
Znaczy tak, tutaj znowu, tak jak wspominaliśmy, mamy fabułę zaczerpniętą z opowiadania. Tutaj opowiadanie to jest Yuki Onna, pana, który się nazywa Lafacadio Hearn. I to jest opowiadanie ponownie starszej daty, z 1904 roku, ze zbioru Quaidan Stories and Studies of Strange Things, takiego zbioru poświęconego japońskiej grozie, mitologii i historii związanych właśnie z japońskim folklorem. To opowiadanie jest dostępne chyba w całości w internecie i to przeczytałem z czystej ciekawości, na ile fabuła jest wierna. I ponownie znów jest zaskakująco wierna, bo co tutaj dostajemy? Poznajemy głównego bohatera, Prestona, który w wersji filmowej jest artystą, jakimś malarzem, który no, ma pewne problemy. Z jednej strony ze swoją weną, ma problem ze swoimi pracami, z drugiej strony no, popada w problemy finansowe, bo jego dzieła się nie sprzedają, ma zostać wyrzucone z jakiejś tam prestiżowej galerii. No i pijąc pewnego wieczoru, wychodząc z baru z jakimś tam swoim kolegą, zostają oni zaatakowani przez takiego gargulca, który wygląda jak ożywiona figura, wiecie, z jakichś gzymsów wielkiego miasta, niczym z jakiegoś dzwonnika z Notre Dame. No i jego przyjaciel ginie, sam Preston zostaje zaatakowany, zadrapany, przyparty także do muru i nasz gargulec mu mówi, że on nie może nikomu powiedzieć o tym, co tutaj zaszło, bo spotka go za to kara, spotka go za to śmierć. No i Preston zszokowany wraca wieczorem do domu i spotyka piękną kobietę, którą zachęca, co jest w sumie dosyć śmieszno, straszne z obecnej perspektywy, bo proponuje jej, żeby poszła z nim do mieszkania, tam może zadzwoniła z jego mieszkania po taksówkę czy coś w tym stylu. Ona się bez problemów godzi i tak naprawdę jeszcze tego wieczoru kończą ze sobą w łóżku. To jest właśnie ta scena seksu, o której ty wspominałeś, którą pamiętałeś. No i to jest początek relacji i pięknego, że tak powiem, spełnionego na swój sposób życia dla Prestona i właśnie jego wybranki Karoli, bo jemu się zaczyna wieść i zawodowo, i prywatnie, bo z jednej strony szybko poślubia Karolę, dorabiają się też dwojga dzieci, no ale także zaczyna mu się wieść zawodowo. Natomiast po wielu latach, bo tam chyba mija 10 lat.
10 lat dokładnie, to jest rocznica. Tutaj mamy przeskok czasowy, ona mu mówi, że jest w ciąży, on się cieszy i jest 10 lat później, jak oni są na kolacji, świętują rocznicę swojego poznania.
Tak, i Preston, który przez te wszystkie lata próbował przetrawić te wydarzenia właśnie sprzed 10 lat.
No on malował cały czas.
No dokładnie,
on malował
tak.
te gargulce
i tworzył też rzeźby.
Ona mu załatwiła wtedy bardzo prestiżową jakąś wystawę, no i w ten sposób zaczął piąć się po szczeblach kariery na gargulcach.
Tak, no a on pokazuje jej właśnie gargulca, taką rzeźbę i opowiada jej całą historię. No i tutaj okazuje się, że no, nie powinien jednak tego robić, bo będzie miało to swoje konsekwencje. No i znów, zanim oddam ci głos, tak jak mówię, zadziwiające, ale ta historia jest dosyć wierna opowiadaniu, bo w zasadzie wszystkie elementy poza samym zakończeniem się zgadzają. No i profesja jest inna, no bo w oryginalnej historii to nie był artysta, tylko tam bodajże jakiś cieśla czy ktoś taki, ale cały główny wątek właśnie z tą kobietą jest tożsamy, tylko tam też tutaj mamy gargulce, a tam mamy do czynienia właśnie z tą tytułową Yuki Onom, czyli jakąś wariantem japońskiego ducha, z japońskiego folkloru.
No i klimatycznie to znów jest inne, bo pierwszy segment to było miasteczko studenckie, drugie to było taki stary, wielki dom Bruce'a Wayne'a, a ten trzeci to jest miasto. Duże miasto, ulice, też ciemno, raczej ciemny epizod, ale wiecie, no takie tam właśnie chodniki brudne, jakieś to mieszkanie, w którym on mieszka, to jest takie filmowe mieszkania artysty, gołe cegły, jakieś wielkie ściany, szkło na suficie, na dachu jakiegoś starego budynku, miejskiego budynku, knajpy i tak dalej, no klimatycznie jest inny. Aczkolwiek ja je chyba lubię najmniej, przy czym to nie to, że nie lubię, po prostu z tej całej trójki chyba najmniej mi się podoba. No prowadzi nas to do finału, który no, jest logiczny, ale chyba też najmniej ciekawy z tej trójki. Wizualnie ten segment jest też brutalny, bo to morderstwo w tej alejce na samym początku za barem, ono tam ma kilka takich mocnych rzeczy.
Tak, tak.
Ten gargulec tam kogoś trzepie w twarz i mu w zasadzie odrywa pół twarzy. Potem ta przemiana na koniec w gargulca, to tak jak powiedziałem, to znów jest taka statyczna maska. Tam się może oczy ruszają, ale w zasadzie to jest taka maska nałożona na twarz, więc to mi się zawsze tak trochę biednie kojarzyło, ale to też wygląda fajnie, bo tu mamy scenę wyrastania skrzydeł, które w sumie całkiem nieźle, one tak wychodzą z tego ciała dość krwisto. Jest okej, ale no mówię, no dla mnie numer 3.
Wiesz co, mi się ta historia podobała właśnie ze względu chociażby na to, że ona, zresztą tak jak nasz młody bohater z Ramy zapowiada, jest skrajnie inna, no bo ona jest faktycznie horrorowo-romantyczna. I to było ciekawe podejście, bo mam wrażenie, że ona jest nie tylko inna, czy wyróżniająca się na tle tego, co dostajemy tutaj, ale w ogóle jak sobie prześledzimy na przykład właśnie całe creep show filmowe, no to ona też jakoś tam odstaje od wszystkiego, co dostaliśmy, a mimo to paradoksalnie jest utrzymana w klimacie i ten finał robi robotę. To, z czym ja mam delikatny problem, to to, że ten twist końcowy, on jest nazbyt przewidywalny. Nie wiem, czy ty tak miałeś, ale ja od któregoś momentu to byłem 100% przekonany, co tutaj dostaniemy i to dostaliśmy. I to jest pewien problem, no bo tak jak mówię, no nawet w tej pierwszej historii, też już jakby nie było wiekowej, no gdzieś tam zakończenie mnie zaskoczyło. A tutaj no jednak tego efektu szoku nie było, natomiast to jest nadal dobra historia i właśnie za samo to, że zdecydowali się twórcy zaoferować nam coś innego, znów nieco inaczej nakręconego w odmiennym klimacie, to jest dla mnie duży plus, no bo to jest, wiesz, to jest to, co wielokrotnie powtarzamy recenzując różnego rodzaju antologie, że w tego rodzaju filmach czy seriach, no to jednak różnorodność to też jest pewien wyznacznik poziomu. I tutaj nawet jeżeli właśnie zgadzamy się wspólnie, że to absolutnie nie jest szczyt opowieści z ciemnej strony filmowych, no to ja pozytywnie oceniam też to zwieńczenie tych głównych historii.
No dobrze. I wiesz co, podsumowując, dwie rzeczy. Po pierwsze, dla mnie to jest trochę nawet zaskakująco, pomimo że ja znam ten film, znałem go i widziałem go pierwszy raz dawno temu, to jest bardzo dobry film. Nie wiem, na ile on jest znany. Bo wydaje mi się, że w ogóle same opowieści z ciemnej strony pewnie w Polsce nie są serialem, który się wymienia, tak wiesz, w ciągu, nie? Że wymieni się masę innych tytułów, ale akurat nie ten. Ja sam widziałem tylko kilka odcinków tak naprawdę tego serialu. Wydaje mi się, że w Polsce nie mamy zakorzenionego tego serialu, tak jak, nie wiem, opowieści skrypty, tak jak nawet po tamtej stronie Strefa Mroku czy inne tego typu produkcje. I ten film chyba też tak trochę bez echa przechodzi.
Zdecydowanie.
A moim zdaniem niesłusznie, bo to jest po pierwsze naprawdę fajna antologia. Oczywiście, no pomimo tego, że to nie jest creep show, to bardzo bazuje, więc te opowieści czasami są prościutkie i takie, które możemy przewidzieć na przykład i takie, które powiemy, oj, widzieliśmy to wiele razy, no to nie jest ważne. To dla mnie nie jest ważne w momencie, gdy omawiamy rzeczy creep showowe, ale trzy dobre segmenty, albo nawet bardzo dobre, bardzo różne, bardzo dobra obsada, bardzo duże nazwiska z tego worka i to jest naprawdę bardzo fajny film. I druga rzecz przy podsumowaniu, to jest moim zdaniem bardzo dobry, duchowy następca Creepshow. Moim zdaniem film lepszy niż Creepshow 2.
Znaczy to tak, w sumie dużo jak na podsumowanie tutaj rzuciłeś, to po kolei. Dla mnie to też jest jakoś zaskakujące, że te opowieści z ciemnej strony są tak mało w Polsce znane, bo ja, podobnie jak ty, ja praktycznie nie znam serialu. O filmie słyszałem, ale on mi nawet nie mignął nigdzie w telewizji, bo wiesz, jednak to były tego rodzaju też produkcje, które gdzieś tam były powtarzane w telewizji i nawet jeżeli ja ich nie oglądałem, no to kojarzyłem, że można je było właśnie spotkać.
On był w Polsce na DVD wydany, ale z taką okładką, że to się kojarzy z takimi, wiesz, Czy boisz się ciemności bardziej.
No, i wiesz, po prostu wydaje mi się, że faktycznie jest trochę tak, tak, że pewnie też jako właśnie pokłosie braku popularności jednak serialu w Polsce, no film jest jakoś tam pomijany w różnego rodzaju podsumowaniach i to jest o tyle niezrozumiałe, że on jest naprawdę dobry. Co więcej, on nawet odniósł przecież sukces finansowy. To też było dla mnie zaskoczenie, bo ja trochę, wiesz, podejrzewałem, że może być tak, że po prostu on się okazał jakąś tam klapą finansową i dlatego został zakopany, trochę zapomniany. Ale nie, no tutaj teoretycznie to jest gotowy przepis na sukces, który, no mówię, sam film jakiś tam sukces odniósł. Mówiło się o sequelu, też nie wiem dlaczego do końca ostatecznie on nie powstał.
Tam właśnie Pinfall miało być.
Dokładnie tak. I mówię, tu trochę mnie zaskakuje, że też patrząc na wyniki finansowe tego filmu, że tego sequela żeśmy się nie doczekali. Ale wiesz, jak się spojrzy i na nazwiska po stronie produkcji, i na aktorów, no to teoretycznie to jest coś, co powinno mieć status, no nawet nie kultowy, ale powinno być filmem znanym i jakoś tam szanowanym. Trochę tego nie pojmuję i mam nadzieję, że jeżeli są takie osoby, jak chociażby Nieprzymierzając ja, który premierowo oglądał ten film, no to was do niego zachęciliśmy, bo ja bawiłem się świetnie. Naprawdę, ja podchodziłem z pewnymi obawami i no już od początku, od otwarcia z Debihary trochę te obawy uleciały, a z każdym segmentem naprawdę bawiłem się tylko lepiej i nawet jeżeli właśnie miałem jakieś uwagi co do poszczególnych opowieści, no to uważam, że to jest bardzo dobry film i ja też nie boję się powiedzieć, że to jest dla mnie lepszy film niż Creepshow 2. Bo jednak Creepshow 2 i wydaje mi się, że klimatycznie niby tam były bardziej horrorowe te historie, ale był słabszy dobór tych opowieści, a i nawet pod kątem wykonania wydaje mi się, że dwójka trochę się gorzej zestarzała. Mam wrażenie, że może nawet, i to jest trochę paradoks, że może przez nieco lżejszy klimat opowieści z ciemnej strony, ja nie miałem poczucia, że obcuję właśnie z takim trochę już kinem trącącym myszką. A jednak no przy dwójce tam mieliśmy, nie wiem, ta pierwsza opowieść chociażby, nie? To ona tak niby była horrorowa, ale tak nie do końca. Nie? Później ta tratwa, która no tak jak rozmawialiśmy, też nie do końca pasowała w ogóle do konwencji Creepshow. No i
później ten pieruńsko-długi autostopowicz.
To dokładnie tak, który mnie osobiście wykończył i wymęczył. Więc no tutaj naprawdę dostajemy coś fajnego i no super sprawa, że udało nam się do tego zasiąść i bardzo się cieszę, że ten film obejrzałem. Myślę, że za czas jakiś, nie wiem, jak moje dzieciaki trochę podrosną, to chętnie z nimi do tego wrócę, bo wydaje mi się, że to też może dla takich młodszych nastolatków to już spokojnie być właśnie film, który będzie ich wprowadzał w jakąś tam później poważniejszą grozę, także bardzo, bardzo dobra rzecz. A w sumie ty tak też jeszcze, no, zanim oddam ci głos na sam koniec ponownie, to tak sobie pomyślałem, że ty mówisz, że kończymy filmowo, ale to tak mi się przypomniało, że my powinniśmy wrócić jeszcze do komiksu, nie? Tak. Bo tutaj tak, mamy Joe Hilla przecież w opowieściach z ciemnej strony zaangażowanego i też to mieliśmy kiedyś robić.
Tak jest. Po pierwsze, jeszcze chciałbym zaznaczyć, że to nie jest długi film, bo mówiliśmy, że ten autostopowicz był za długi. Ten film ma 1,5 godziny, 3 segmenty i łącznik, także to nie są długie segmenty, tu się nie zanudzi.
I żaden segment się nie dłuży, to jest też ważne. To one są wszystkie dobrze zbalansowane.
No. Natomiast to, co mówisz, tak, mi też się to przypomniało w trakcie rozmowy, że jest jeszcze 4-zeszytowy komiks Darkseid, który napisał Joe Hill, czyli mamy w ogóle już taką drogę przez Creepshow, połączoną klamrą i połączoną nazwiskami, więc tak, jeszcze nie kończymy. Miał być serial, to przecież było na podstawie, to są scenariusze do serialu, bo już za czasów Radia SK było powiedziane, Joe Hill planował zrobić serial, między innymi on. No, rozwinę ten temat, jak będziemy o komiksie gadać. Ostatecznie powstał komiks, no ja mam jeszcze książeczkę ze scenariuszami, to mnie w sumie najbardziej zawsze blokowało, żeby jeszcze te scenariusze doczytać i o tym opowiedzieć razem z komiksem, ale tak, prędzej czy później jeszcze do tematu powrócimy. Natomiast za dzisiejszy seans, bo ja też się bardzo cieszę, a to ty mnie w sumie też trochę zmotywowałeś, a ja ciebie, razem się motywowaliśmy za dzisiejszy seans. Ci bardzo dziękuję i za dzisiejszą rozmowę też bardzo ci dziękuję.
Dzięki również i do usłyszenia w przyszłości.
Cześć.
Cześć.
sleep tight, boys and girls, with the dead.